Błogosławiony niech będzie Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Witajcie, bracia i siostry. Zaczynamy jak zwykle od wyznania wiary. Proszę bardzo.
Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerzę Pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Słyszymy tutaj u nas w zborze sporo o tym, jak Bóg rozrywa kajdany, jak wyzwala nas z naszych grzechów. Jakie to cudowne doświadczać tego, wreszcie po latach doświadczyć tej prawdziwej wolności, gdy moc grzechu zostaje złamana w naszym życiu, gdy możemy wreszcie cieszyć się wolnością prawdziwą. Ta wolność przychodzi również i w ten sposób, że Bóg otwiera nam oczy przez swoje słowo na to, że to, co się dzieje w naszym życiu, wcale nie jest jakimś złem, jakimś przekleństwem, ale bardzo często jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. I tak na przykład dzisiaj rano czytałem Słowo Boże z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą. Patrzę po waszych twarzach, sami błogosławieni prawie, że. Albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Jeśli znalazłeś się pośród tych wypowiedzi Jezusa z jakimś swoim przeżyciem, jakimś swoim doświadczeniem, to jesteś błogosławiony. Raduj się i wesel. I to jest czas, żebyśmy teraz to robili. Panie Jezu, dziękujemy Ci serdecznie za to, że Twoje błogosławieństwo na nas spływa, że w różny sposób objawiasz swoją łaskę w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że rozerwałeś więzy grzechu, który nas wiązał, trzymał, zniewalał przez całe lata. Dziękujemy Ci, że jesteśmy ludźmi wolnymi, szczęśliwymi w Tobie. I dziękujemy Ci, że objawiasz nam, że to, co czasem wydawałoby się na pierwszy rzut oka przekleństwem, złem, tak naprawdę jest dobrem dla nas. Dzięki Ci za te wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarzasz. Cieszymy się i wywyższamy Cię i pragniemy dzisiaj tego dnia oddać Tobie chwałę, Panie Jezu. Witamy Cię pośród nas i błogosławimy. Alleluja.
Jesteśmy z łaski tu, to Twój zbawienia da. Dziś przyszliśmy chwalić się, szukać też oblicza Twego. O, dotknij Panie nas, pragniemy tego dziś. I chcemy Ci dziękować za to wszystko, coś nam da. Ciebie wciąż, a nie bylej pójść.
Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pokolęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają sił, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, nie mdleją, idą, a nie ustają. Że ci, którzy ufają Panu.
Ku Tobie, Boże.
Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty powiedziałeś, że jesteś drogą i dlatego chcę kroczyć tą drogą. I dziękuję Tobie za wiele osób, których mi dajesz wokół mnie, które też kroczą Twoją drogą. Panie, za to, że możemy razem śpiewać, że jesteś fundamentem, że nie widzimy sensu żyć poza Tobą. Panie, bo Ty jesteś naszym źródłem naszej siły, naszej mocy, radości, bo Ty jesteś wszystkim i Tobie za to dziękujemy, że Ty
które składali tutaj młodzi ludzie, którzy mieli ciężką przeszłość. I tak jak tutaj młodzieniec mówił, że szukał miłości, potrzebował miłości, że każdy potrzebuje właśnie tej miłości, to tak wtedy w moim sercu zabrzmiał refren tej pieśni. Kto może tyle mi dać radości, pokoju? Nasz Bóg jest miłością i On nas, kiedy mamy Go, to mamy zaspokojone te wnętrze. Śpiewajmy.
Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest mój Jezus, 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 mój Pan. Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest mój Jezus. Jesus.
Po waszych twarzach, że niektórym ciepło jest już całkiem. Super, no nie? Tak, żeśmy się namarzli. Tyle lat, zawsze niedogrzane. Boże, dzięki Ci, że nas dogrzewasz dzisiaj zakurzony. Super. A jeśli by komuś było jednak za gorąco i pragnąłby sali klimatyzowanej, to tam stoi budynek po drugiej stronie podwórza. I tam będzie sala klimatyzowana, jak się razem zbierzemy. Będziemy się modlić gorliwie, jak będziemy błagać Pana i przykładać rękę, to już na przyszłe lato będziemy w sali klimatyzowanej. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Nie w sensie, że... Słuchajcie, mamy gości dzisiaj, sporo gości, a wśród tych gości mamy grupę, która w tych dniach, w Trójmieście ewangelizuje, opowiada o tym, jak co Jezus zrobił w ich życiu. I na czele tej grupy stoi znany już nam brat Piotrek Stępniak.
Pokój wam, bracia i siostry. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ode mnie i od całego zespołu. I chciałbym Wam podziękować z całego serca za to, że możemy być u Was po raz kolejny i że nas tak gościcie, przyjęliście nas, nakarmiliście nas, ubraliście. Czyli wszystko biblijnie, naprawdę. To jest niesamowite. Dziękujemy też pastorowi i starszym, którzy nam zaufali, że nas tutaj wpuścili. Ale chcę Wam podziękować też, że żeście, moi kochani, naprawili nam w jakiejś części samochód. Bo żeście przyłożyli swoją rękę do wahacza. Lewego akurat. Lewy wahacz. Żeście przyłożyli rękę, no i mamy nowy wahacz, tak? Także za to błogosławieństwo dziękujemy Wam bardzo, bo dzięki temu nasz samochód jest sprawny i możemy jeździć, naprawdę. Robimy tysiące kilometrów, zjeżdżamy Polskę wzdłuż i wszerz, tak? Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a jutro będziemy w Krakowie, tak? Dobrze, że mamy tylu kierowców, którzy się zmieniają. No i Bogu dziękować. Ale też witam tych wszystkich, którzy są pierwszy raz, którzy jeszcze nas nie słyszeli. Witam też naszych braci i siostry z Ukrainy. Witam młodych i starszych. I wierzę, że to będzie dobry czas na chwałę Pana. Ja może bym otworzył Słowo Boże i bym zatrzymał się na psalmie 23. Ten psalm jest tak bliski mojemu sercu. Że kiedy byłem w trudnych, ciężkich momentach mojego życia, będąc już osobą nawróconą, wołałem do Pana. Bo tak, nie wiem, czy wiecie o tym, że nie jest łatwo być chrześcijaninem w takim kraju jak Polska. Chyba łatwiej jest w kraju muzułmańskim, jak w Polsce. Bo tam znamy wrogów, a tutaj nie znamy w naszym kraju. I nie wiemy, w którym momencie i kto nas uderzy, że tak powiem. I psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Amen. I ja wiem, że Pan jest moim pasterzem. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, czy każdy może wstać i powiedzieć tak, Pan jest moim pasterzem. Wierzę, że tak jest. Ale ci, którzy jeszcze nie znają swojego pasterza, swojego Pana, albo go szukają, to wierzę, że dziś jest taka możliwość poznać prawdziwego Boga. Poznać Jezusa Chrystusa, który jako człowiek przyszedł na ziemię wziął grzechy i winy, poszedł na krzyż, umarł za mnie. I dzisiaj stoję przed Wami jako radosny człowiek. Bo nawet jakbym szedł ciemną doliną, to zła się nie ulegnę. Wiecie o tym, że ja nienawidzę, jak ktoś narzeka? Nie cierpię. Nie cierpię, jak ktoś narzeka. Ludzie. Jak można narzekać, że jest gorąco? Nie rozumiem tego. Albo jak że jest zimno. Moja żona często narzeka. Ale
kocham ją.
Właśnie za to ją kocham, że narzeka. Bo mam pracę do wykonania z moją żoną. Muszę ją sprowadzić na taką drogę, że przestanie narzekać. I to jest piękne, zobaczcie. Kiedyś, kiedy byłem w świecie, cały czas narzekałem. Wszystko mi było źle. To złe, tamto złe, to jest niedobre. Nie mogłem powiedzieć, Pan jest moim pasterzem, bo On nie był moim pasterzem. Nie mogłem powiedzieć, prowadzi mnie na zielone łąki. Nie mogłem, bo mnie nie prowadził. Nie zastawiał przede mną stołu. Bo byłem kim? Poganinem. Co z tego, że ja mieszkam w kraju, w którym mówi się o Jezusie, który się nazywa krajem chrześcijańskim, jak tu chrześcijaństwa nie ma. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na podążaniu za Jezusem i wykonywaniu Jego dzieła. To jest chrześcijaństwo. Kiedy widzę upadłego, go podnoszę. Kiedy widzę chorego, modlę się, aby był uzdrowiony. Kiedy widzę głodnego, nakarmię go. Zobaczcie, to jest chrześcijaństwo. Czy my chcemy takiego chrześcijaństwa? Jeżeli przyjdzie do ciebie złodziej, cię okradnie, to ty go pobłogosławisz. To ty powiesz, ja cię błogosławię, bo wierzę, że następnym razem już nie przyjdziesz do mnie jako złodziej, tylko przyjdziesz do mnie jako osoba, która kocha Jezusa. Zobaczcie. I Pan jest moim pasterzem. I z tego się raduje serce moje. I wiecie co? I kiedy siedziałem w więzieniu, a przesiedziałem tam wiele lat, ponad 20 lat spędziłem w więzieniu. Tam nie ma nadziei. Naprawdę, w więzieniu. Człowiek, który przychodzi do więzienia, musi uczucia odstawić na półkę. Jeżeli ich nie odstawi, to zginie, umrze. Po prostu umiera. Tam nie ma litości. Tam ludzie są bez uczuć. Na twoich oczach będą robić krzywdę, zabijać innego człowieka, a ty nie możesz nic zrobić. Nic po prostu. Żeby przetrwać to, musisz być twardzielem. Musisz mieć twarde serce, bez skrupułów, bez litości. To jest takie siedlisko wszelkiego zła. Tam ludzie robią straszne rzeczy. Wszystkie grzechy chyba świata tam się znajdują w więzieniu. I w takim miejscu byłem. Ale w takim miejscu stanął na mojej drodze człowiek, który powiedział mi o Jezusie. Powiedział mi, że Jezus mnie kocha. I ten człowiek przyniósł mi nadzieję do serca. Ja pamiętam, jak on mi te słowa powiedział, ja nie mogłem tych słów się pozbyć. Jezus cię kocha. Gdziekolwiek szedłem, ja słyszałem te słowa. Brałem jedzenie, słyszałem, Jezus cię kocha. Szedłem na spacer, Jezus cię kocha. Siadałem, Jezus cię kocha. Wszędzie Jezus cię kocha. Nie mogłem się pozbyć tego słowa. Co on mi wkręcił? Co się dzieje ze mną? Nie mogę się pozbyć tych słów. Ale te słowa wykonywały pracę. Bo ten człowiek leżał w szpitalu i on się o mnie modlił. Wołał do Chrystusa: Panie, zmień tego człowieka. I kiedy przyszli do niego i powiedzieli: podpisz tutaj bumagę, masz tu podpisać, bo będzie sprawa, będzie wyrok dla niego. Ty nie możesz pozwolić, aby ten człowiek był bez wyroku. On powiedział: nie, ja będę się o niego modlił. Ja go będę błogosławił. No to nie wyjdziesz wcześniej, nie dostaniesz warunkowego przepustki. On powiedział: ja nie potrzebuję, bo ja chcę, żeby ten człowiek był zbawiony. I on się o mnie modlił. A Duch Święty wykonywał tą pracę. Zobaczcie. Wykonywał pracę, aby moje serce, moje życie się zmieniło. I co się stało? Wszystko zaczęło się walić w moim życiu. Tak jak miałem poukładane życie, będąc nawet w więzieniu, wszystko zaczęło się walić. Nie wiedziałem, co się dzieje. Człowiek, który ze mną współpracował, taki funkcjonariusz, który, wiecie, no, siedział u mnie w kieszeni, powiedział, że on się wycofuje. A ja powiedziałem: nie możesz się wycofać. On powiedział: a co mi zrobisz? A ja mówię: zobaczysz, co ci zrobię.
I ten człowiek się przestraszył. I na nockę przyszedł, na drugi dzień przyszedł na noc. Przyszli do mnie do celi i mnie zbili strasznie. Zbili mnie, skopali funkcjonariusze. Pękło mi oko, zabrali mnie do szpitala. Kiedy zawieźli mnie do szpitala, poszywali mi to, przywieźli mnie z powrotem i byłem na celi dźwiękoszczelnej. Kiedy leżałem na tej celi, zaczęło mi puchnąć głowa, zacząłem tracić wzrok. Przyszedł lekarz, zobaczył i mówi na sygnale, czego zawieźć do Bytomia, do szpitala więziennego. I kiedy zawieźli mnie do szpitala więziennego w Bytomiu, podali mnie różnej kuracji. Wozili mnie od specjalisty do specjalisty. Zastosowali mi chemię, tak? Chemicznie mnie leczyli. Nic nie pomagało, było coraz gorzej. Zawieźli mnie do pani Gierkowej. Ona mnie zbadała i skierowała do Centrum Onkologii w Gliwicach. Kiedy pojechałem do Centrum Onkologii, lekarz mnie obejrzał, położyli mnie na stół, zrobili mi wycinek. Kiedy po 2 tygodniach przyjechałem, powiedział do mnie takie słowa: niech pan korzysta z życia. Może pan żyć 1 tydzień, 2 miesiące, rok, 5 lat. Wszystko zależy od rozwoju choroby. Ja miałem wyrok 25 lat i wyrok śmierci. Bo on powiedział, że mogę żyć 1 tydzień, 2 miesiące, rok. Nie wiadomo, jak się choroba będzie rozwijała. Ten człowiek nie wiedział, jaki ja mam wyrok. Nie wiedział w ogóle, co ze mną się dzieje. Kiedy przyjechałem do więzienia, usiadłem na łóżku i moje życie się skończyło. I było koniec. Nie było już życia. Wszystko się skończyło. Zobaczcie. Usiadłem na łóżku i mówię, to już koniec. I pierwszy raz w życiu chciałem popełnić samobójstwo, takie prawdziwe samobójstwo. Chciałem skończyć ze sobą. I poszłem w szyby. Stąd też taki wygląd mam, pocięta twarz. Odratowali mnie. I od tej pory zaczynałem mieć próby samobójcze. Nie mogłem umrzeć. Nie wiedziałem. Nie mogłem umrzeć. Nie mogłem skończyć mojego życia. I po ostatniej próbie samobójczej, kiedy miałem ostatnią próbę samobójczą, słuchajcie, moi drodzy, już myślałem, że jest koniec ze mną. Byłem 5 dni nieprzytomny. Po prostu miałem śmierć kliniczną. I kiedy odzyskałem przytomność, kiedy przywieźli mnie ze szpitala do więzienia, leżąc na łóżku, mówię, dlaczego ja nawet nie mogę umrzeć? Dlaczego nie mogę umrzeć? Waliłem pięściami w ścianę i w tym momencie Duch Święty mi przypomniał słowa, które ten człowiek do mnie powiedział na spacerze, że Jezus mnie kocha. Wszystkie drogi sprawdziłem. Wszystkie, jakie są na tej ziemi. Każdą jedną. W bogactwie, w biedzie, słuchajcie, w dostatku, we wszystkim sprawdziłem. Wszystkie drogi zaprowadziły mnie do przedsionka piekła. Jednej drogi nie sprawdziłem, którą jest Jezus Chrystus. I zawołałem: Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ten człowiek powiedział, proszę Cię, pomóż mi, albo mnie uwolnij stąd, zabierz mnie. I Pan Jezus przyszedł i stanął przede mną. Dlaczego o tym mówię, że On stanął przede mną? Nie wiem, czy wiecie, jak się ukazuje Pan Jezus w krajach muzułmańskim ludziom. I tak stanął przede mną. Jego światło stanęło i powiedział: wstań, klęknij i wyznaj swoje grzechy. Kiedy padłem na kolana, kiedy zacząłem pokutować, wyznawać moje winy i grzechy, on w jednej sekundzie wyrwał mi serce, które miałem z kamienia, i wstawił nowe, mięsiste, i wlał tyle miłości, że ta miłość, zobaczcie, jest do dzisiejszego dnia i ona się wylewa. Jest jej coraz więcej, bo coraz więcej tej miłości przychodzi do mnie, a ja tą miłość daję innym. Ta miłość przepływa przeze mnie. Miłość Jezusa Chrystusa. I On w jednej sekundzie zmienił moje życie. W jednej sekundzie. Kiedy funkcjonariusz chodził, walił w drzwi i pytał się wstępnie, co się dzieje, ja nie odpowiadałem. Przyszła Atanda i dowódca zmiany mówi: co się dzieje, Piotr? A Jezus żyje i mieszka w moim sercu. I zacząłem im zwiastować Ewangelię. Słuchajcie, taką radość miałem, taką miłość miałem do tych ludzi, że chciałem po prostu te gęby uściskać, ucałować. Po prostu taka była radość we mnie. I kiedy zobaczyli, co się dzieje, dowódca zmiany mówi: Piotr, okej, wszystko jest dobrze, w porządku jest, naprawdę. A ja mówię: ale naprawdę, Pan Jezus był u mnie, zmienił moje... My wszystko wiemy, Piotruś. I na drugi dzień mnie skierowali do psychiatry. Ale zobaczcie, tak świat reaguje na Jezusa. Zobaczcie, mieszkamy w kraju chrześcijańskim, gdzie są chrześcijanie. Tak, lekarze, chodzą do kościoła. A nie wierzą w Jezusa. Rozumiecie? A co dopiero powiedzieć, wierzyć Jezusowi? Bo oni wiedzą, wszyscy wiedzą, że jest. No kto nie wie, no każdy pijak, do którego podchodzą i mówi, ale ja wierzę. Ale wiesz, co wierzysz? No w Jezusa. Ale którego? No, tego, co na krzyżu. Ale on już mówi, nie jest na krzyżu. On już dawno był zdjęty z krzyża. On zmartwychwstał trzeciego dnia. No ale ja też wierzę. No ale jak wygląda twoje życie? Czy Pan Jezus chciałby, żebyś ty był pijakiem? Żebyś tak żył nędznie? No nie. No ale nie umiem zmienić tego. Każdy z nas umie. A wiecie jak? Wystarczy przyjść pod krzyż i zostawić stare życie. I wziąć nowe. To, co daje Jezus. Zobaczcie. I lekarz nie uwierzy mi też. No bo jak może uwierzyć? No człowiek siedzi 2 lata w odosobnieniu na enkach. Jak może uwierzyć, że Jezus mu się ukazał jeszcze w celi? No w żadnym wypadku. No gdzie? Typowe objawy schizofrenii. Trzeba go skierować na oddział obserwacyjny. No i kiedy pojechałem na oddział obserwacyjny, lekarze stwierdzili, że jestem zdrowy i nie mam objawów schizofrenii. Że nic mi nie dolega, że jestem normalny. I kiedy wróciłem do więzienia, moje życie zaczęło się zmieniać. Bo Pan Jezus otworzył moje oczy, serce, uszy. Zacząłem wszystko widzieć, słyszeć, czuć. Słuchajcie. Zobaczcie, jakie to jest piękne uczucie, kiedy wiesz, że jesteś chory na chorobę, która jest nieuleczalna. Na padaczkę. Masz potężne ataki, nie potrafisz sobie poradzić z tym. Bierzesz tabletki, które ci ogłupiają, otumaniają cię. To jest straszna choroba, słuchajcie. I kiedy ta choroba przychodzi, zachowuje się jak demon. Straszne rzeczy robisz pod wpływem tej choroby. Takie ataki. I kiedy ja wyszedłem na spacer, zacząłem się modlić i wołać do Pana i mówię, Panie Jezu, tak bardzo Cię proszę, abyś zmienił moje życie, tak bardzo chcę być świadectwem. Świadectwem dla ludzi. Chcę, aby oni widzieli Ciebie. Nie mnie. Ja nie chcę, żeby się ktokolwiek mnie bał. A Duch Święty do mnie mówi, teraz albo nigdy. Kiedy przyszedłem do celi, uklęknąłem przy łóżku, otworzyłem Biblię na Ewangelii Jana 15 i przeczytałem 7 werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. A ja położyłem rękę i powiedziałem, jeżeli to jest prawda, co tu jest napisane, to ja jutro rano wstaję, Panie, jestem wolny od choroby, od palenia, od oglądania pornusów, od tabletek, od wszystkiego. Jestem jutro wolny. Wstaję na drugi dzień i jestem wolny. Nie palę papierosów. Czuję zapach kawy, mi się na wymioty zbiera. Pornusy wszystkie spakowane pod łóżkiem leżą. Czekają, aby je usunąć. Wszystko, co złe, odeszło. Ale stwierdziłem, że ja nie umiem mówić. Nie potrafię wymawiać słów. Bo co słowo, to łacina kuchenna była. A tu koniec. Skończyła się łacina kuchenna i nie potrafię mówić. I co dalej teraz? I trzeba uczyć się od nowa. Od nowa uczyć się wszystkich słów. Więc zaczynam czytać Biblię po to, żeby Pan mnie uczył słowa. Nie umiałem mówić, Bóg otworzył moje usta. Dlaczego nie mówiłem kiedyś? Dlaczego nie umiałem mówić? Dlatego, że to taka była... To taki azyl był. Czym mniej mówiłeś, tym dłużej żyłeś. W świecie przestępczym. Wiecie, jak człowieka zamykali na policję, to zamykałeś usta i milczałeś. Bo jak mówiłeś, to się gubiłeś. Ja nie potrafiłem mówić. Ja nie umiałem rozmawiać. A Bóg otworzył moje usta i włożył słowa. Ale co się stało, zobaczcie, z chorobą. Kiedy modliłem się, wołałem do Chrystusa, Duch Święty stąpił na mnie i demony, które były, wszystkie ode mnie uciekły. Nikt nie musiał kłaść na mnie rąk i wypędzać demony, bo one same uciekły. Bo Duch Święty przyszedł. Naczynie, które było puste, zostało wypełnione Duchem Świętym. I zobaczcie, 15 lat, jak jestem wolny, ani jednego ataku nie miałem. W więzieniu nawet człowiek siedzi i myśli, że jest sam. Nie jest sam, bo jest z tobą Bóg, jest z tobą Duch Święty. Ale człowiek myśli, no nie ma żadnych chrześcijan. Są mi chrześcijanie, żeby ci poprowadzili, żeby ci pokazali, jak masz żyć. Bo ja nie wiedziałem, co mam zrobić z tą chorobą swoją, bo leki faszerowali mnie dalej lekami, a ja wiedziałem, że już jestem zdrowy. I co zrobić? A idę do ambulatorium, a okazuje się, że siostra, która przynosi lekarstwa, jest siostrą, która pracuje w więzieniu i jest ze zboru w Brzegu. Brzegu Dolnym. Tak? Dobrze. Jest ze zboru. I ona do mnie mówi, ja jej opowiadam historię, co się stało ze mną, co ja mam zrobić? Ona mówi, a ja też jestem wierząca. Ja też jestem wierząca. I wiesz co? Ja będę przychodziła do ciebie, ja cię nie będę sprawdzać. Bo zawsze mnie sprawdzała, otwierałem usta i sprawdzała, czy połknąłem tabletki. Ona powiedziała, ja cię nie będę sprawdzał. Ale nie mogę ci powiedzieć, że masz nie brać tych tabletek. Pytaj się Pana. Ja tylko nie będę sprawdzała. I ona mnie sprawdzała i nie brałem. I siedziałem 5 lat jako osoba nawrócona, nie brałem tabletek, nie byłem ogłupiały, tylko wzrastałem. Bo słuchałem głosu Boga. Słuchałem Pana Jezusa. Zobaczcie, tak Bóg działa w więzieniu. I dzisiaj, kiedy rano się nawet obudziłem i mówię tak, ludzie, przecież ja taki prosty chłopak, tak? Prosty chłopak, bez szkoły, taki wieśniak biblijny, wiecie. Tak sobie rozmyślałem, ludzie kochani, a przecież nawet nie byłem wtedy jeszcze nawet ochrzczony, nie przyjąłem chrztu, a widziałem cuda na własne oczy. Przypomniało mi się, jak kładłem ręce na człowieka, modliliśmy się o niego, a on został uzdrowiony z głuchoty. Je Boże, to jest po prostu przepiękne. W każdym miejscu możemy być. Zobaczcie, w każdym miejscu. I tak działa Bóg. I wierzę, że dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie, do twojego serca. Dzisiaj Duch Święty porusza twoje serce i twoje zmysły, abyś otworzył się na Niego. Abyś pobudził się. Abyś zaufał Mu, że On jest twoim pasterzem. Abyś mógł razem ze mną zaśpiewać: Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na zimniwach zielonych pasie mnie. A jeżeli jesteś osobą, która nie zna się Chrystusa, to tylko możesz powiedzieć: Pan nie jest moim pasterzem. Bo On nie jest twoim. On jest tylko tych pasterzem, którzy do Niego wołają, którzy Go zaprosili do swojego serca, którzy przyjęli tą miłość, którą On daje. Słuchajcie, miłość Chrystusa jest wspaniała, jest piękna. Naprawdę. Nigdy nie myślałem, że będę oglądał owoc siania. Nigdy nie myślałem, że będę oglądał. Ile dzisiaj mam dzieci? Ile dzisiaj mam dzieci? Po całym kraju. W całej Polsce, nawet za granicą. Mam dzieci. Dzieci duchowe, które wzrastają, które idą za Jezusem. Wiecie, największą moją radością jest, jak widzę właśnie dziecko. Dziecko, które rośnie z niemowlaka aż do kobiety, mężczyzny. To jest coś pięknego, coś wspaniałego. I dzisiaj ty takim dzieckiem możesz być. Ja to świadectwo składam po to, aby oddać chwałę Jezusowi, ale żeby tobie pokazać, jak Jezus jest wspaniały, jak jest potężny i wielki. On nie odrzuca nikogo. Jeżeli myślisz o sobie dla siebie tak, dla mnie już nie ma ratunku. To jest kłamstwo. Może jesteś sędzią i mówisz, wydałem tyle niesprawiedliwych wyroków i dla mnie nie ma litości. Nie. Dla ciebie jest większa litość niż dla mnie. Naprawdę. Nie ma większego grzesznika. Każdy z nas jest największym grzesznikiem. Nie ma większego, mniejszego. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Chrystusa. Może jesteś lekarzem, może dokonałeś tyle aborcji, że mówisz, nie, dla mnie już nie ma litości. Jest, dla ciebie, właśnie. Krew Chrystusa obmyje cię i nie będziesz już się więcej oskarżał. I dzisiaj możesz stanąć przed Chrystusem. Może jesteś bandytą, nie wiem, prostytutką, a może pracujesz na kolei, jesteś konduktorem i wziąłeś tyle łapówki, że po prostu mówisz, że dla ciebie nie ma przebaczenia. Jest przebaczenie, naprawdę, jest przebaczenie, bo Bóg dzisiaj chce dać ci wolność. Jezus dzisiaj chce przytulić cię do piersi. Jezus dzisiaj chce uściskać cię. Chce ci pokazać, czym jest miłość. To jest coś pięknego. Miłość od Boga. Wiecie, ja lubię, jak mnie tuli moja żona. Ale wolę, jak mnie Pan Bóg tuli. Naprawdę. Tak czuję się bezpiecznie w Jego ramionach. Tak radośnie. Po prostu, kiedy jest mi ciężko, kiedy leżę i płaczę i mówię, Panie, już nie mogę, już nie daję rady. Tyle mam tych plecaków na plecach. A Bóg mówi, weź jeszcze jeden. I tak jest. I idę z tymi plecakami. Wiecie, moja żona idzie za mną z takim małym wózeczkiem i ma taki malutki plecaczek. W pewnym momencie jeszcze ten plecaczek mi rzuca na plecy. A tak idę, jak taki wielbłąd. Ale to jest piękne, że można nieść te plecaki. Ale też dziękuję Panu, że stawia na mojej drodze ludzi, którzy mnie wspierają, którzy są przy mnie, którzy mnie wspierają, wzmacniają. Właśnie między innymi wy, którzy modlicie się o mnie. Naprawdę. To jest Boża łaska, naprawdę, że modlicie się o mnie. Bo tam, gdzie ja pójdę, wy byście nie poszli. Naprawdę, w takie miejsca. Nie poszlibyście, na pewno. Ale ze mną możecie iść. Naprawdę, bo będzie z nami Pan Jezus. On nas poprowadzi, ale możecie iść. Naprawdę. Dzisiaj chcemy po południu rozdać te zaproszenia po obiedzie. Jak ktoś chce się przyłączyć do nas, to zapraszam. Możemy pójść, będziemy chodzić od mieszkania do mieszkania i rozdawać zaproszenia, wiecie? Nie bójcie się. Psy są niegroźne. Także, moi kochani, to by było to, co chciałem powiedzieć odnośnie mojego świadectwa i powiedzieć jeszcze raz, że Pan jest moim pasterzem. Naprawdę. Że Jego miłość jest przeogromna i przez miłość daje przebaczenie. To wiem o tym. Wiecie dlaczego? Bo tu siedzi mój przyjaciel. Serdeczny przyjaciel. Naprawdę, którego kocham bardzo. Tadeusz Roliński. Nie wiem, czy go znacie. Znacie? No, ja tak się cieszę, że on jest dziś moim przyjacielem, bratem. No, to jest po prostu...
niesamowite.
No. Aż się płakać, co ze wzruszenia, naprawdę. Kocham was i błogosławię i jeżeli dzisiaj nie podejmiesz decyzji, aby pójść za Jezusem, to jutro już możesz nie mieć takiej okazji, naprawdę. Zrób to dzisiaj. Ja wierzę, że pastor tutaj będzie mówił o tym, jeżeli chcesz dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, to możesz to zrobić. Możesz się dzisiaj z Chrystusem pojednać. Ale może jesteś też osobą nawróconą. Ale nie do końca. Może gdzieś zostawiłeś sobie różne furtki i nie wiesz, jak z nimi skończyć. To dzisiaj jest ten czas, abyś mógł te furtki zamknąć. Abyś był wolny. Niech dobry Bóg was błogosławi. Dziękuję.
Dziękujemy Piotrze za świadectwo. Tak to jest, że Bóg nas różnymi drogami prowadzi i różnie pomaga nam rozwiązać nasze problemy. Jednym z Bożych sposobów rozwiązania problemu jest ucieczka. Słowo Boże wzywa nas w wielu miejscach do tego, żeby od pewnych rzeczy, od pewnych sytuacji, od pewnych ludzi uciekać. I w ubiegłą niedzielę mieliśmy tutaj z przodu dwa małżeństwa ludzi, którzy uciekli. Uciekli z Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy, bo tam wojna. I dzisiaj też mamy między nami siostrę, która uciekła. I chcemy jej chwilę poświęcić, jej czasu, żeby nam powiedziała, jak co w jej życiu jest, dlaczego jest tutaj w Polsce. Przywieźliśmy ją z ośrodka dla obcokrajowców z grupy koło Grudziądza i posłuchamy, czy jest może między nami ktoś, kto zna język rosyjski i mógłby nam przełożyć. Brata Andrzeja prosimy, żeby tu do nas przyszedł. Siostro Ludmiło, prosimy Cię tutaj do przodu. Siostra Ludmiła, jest trójką dzieci.
Witam Was, droga cerkaw.
Witam Was, drodzy zborownicy.
Ja z Ukrainy. Nazywam się Ludmiła. Jak i kamogim z nas, Gospodź przyszedł ka mnie w ciesnecie 13 lat назад, w 2001 roku.
Na imię mam Ludmiła. Pan przyszedł do mnie w trudnościach, kiedy byłem w problemach 13 lat temu.
Mój syn chodził, żył ze swekrowią mojej i chodził w cerkaw. Ja by tam nie znała, jemu było 4 lata wtedy.
Mój syn Andrzej chodził z teściową do zboru, do kościoła. Nie wiedziałem wtedy.
Nie wiedziałem. Ja pytam, ja u niego spraszywałam, dla czego ty chodzisz tuda? On mówił, ja chcę, żeby ty żyła ze mną zawsze i gdzieś, ja nie z nim wtedy żyła i on chciał, żeby ja była z nim, żeby my w mieście chodzili w cerkaw i on modlił się o tym w cerkwi Gospodu.
On chciał, abyśmy razem chodzili do zboru i modlił się w tym celu i wierzył, że tak się stanie.
Ja poobiecałam, że w najbliższe воскресенье przyjdę z nim. Poszła na dziecko cerkaw z nim.
Obiecałam mu, że pojawię się tam i na najbliższym spotkaniu takim dla dzieci poszłam razem z nim.
I w to, że воскресенье przyjęła pokajanie i z tego времени Господь ведет меня своими путями.
I wtedy przyjęłam Pana Jezusa. Zostałam przez Niego zbawiona i od tego czasu kroczę za Nim.
Господь подарил мне еще двух детей, дочку и сына. И мам, trzy дети.
Pan dał mi jeszcze dwoje dzieci. W tej chwili mam ich troje.
13 лет я в церкви служила Господу. Сначала в детском центре, у нас есть детский центр для детей, зависимых от наркотика, алкоголя, не имеющих родителей.
От 13 лет служила таким специальным ośrodku для детей, узалежненных от наркотиков и от алкоголя. Od 13 lat tam
tą pracę wykonywałem.
Są sierotami, nie mają rodziców.
Jestem, ja medsestra i czym mogła w cerkwie służyła swoimi darami, piela w prosławieniu w muzykalnej grupie.
Jestem z zawodu pielęgniarką, tym co potrafię, że tak powiem, w tej dziedzinie, to tym pomagałam ludziom w zborze, a także służyłam w czasie uwielbiania pieśni, śpiewałam.
Tak. Sława Bogu, wszystko to było do tych pór, póki nie przyszła bieda w naszą stronę.
Dzięki Bogu wszystko szło normalnie, dopóki nie przyszła ta bieda, to zło do naszego kraju, do tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy.
Przepraszam. U diabła mnogo wariantów, mnogo sposobów, jak rozruszyć Boże dzieło. Разрушаются церкви сейчас, разрушаются семьи, вокруг опасно, бомбят города, дети теряют родителей, родители детей, на войне, в армии.
Diabeł ma wiele sposobów, żeby zniszczyć, żeby rozwalić wszystko to, co zamierza. W tej chwili wiele rodzin to dotknęło, wiele zborów, wiele kościołów. Dzieci tracą rodziców, rodzice tracą dzieci.
У нас большая церковь, было 600 человек, сейчас многие разъехались, детский центр пришлось эвакуировать. В городе Краматорске разгромили детский центр и здание церкви. Пастор нашей братской церкви убит, епископа нашего арестовали, и пожилого человека издевались над ним.
Siostra nasza pochodzi, uczęszczała do dużego zboru liczącego 600 osób. Pastor tego zboru został zabity. Ośrodek ten, o którym wspominała wcześniej, dla dzieci zburzony. Wiele osób wyjechało. Biskup pewnie ktoś, jakiś zwierzchnik wyższy, został aresztowany i tak jak zrozumiałem, męczony czy torturowany, przesłuchiwany.
Ja bardzo bałam się, dlatego wynuszona była z dziećmi swoimi ujechać z strony.
Bardzo się bałam i postanowiłam ze swoimi dziećmi wyjechać z ojczyzny.
Моего мужа нет уже 2 года, здесь он с Господом.
Jestem wdową od 2 lat, mąż jest z Panem już od 2 lat, nie żyje.
Господь привел нас в это место, я благодарна Ему. Я во всем вижу, каждый день вижу руку Божию.
Pan przyprowadził. Ja wierzę, że to On uczynił, że znaleźliśmy się w tym miejscu. Widzę codzienne prowadzenie.
Благодарю вас всех за то, что вы приняли нас, за то, что мы сегодня здесь с вами.
Dziękuję bardzo za to, że mogę być dzisiaj z wami, że przyjęliście nas.
Особенно благодарность сестре Тересе и ее мужу Павлу. За то, что они проявили такое расположение к нам и были очень гостеприимны.
Особисто хочу bardzo podziękować siostrze Teresie i bratu Pawłowi, Prusom dodam, za ich gościnność, za to, że tak nas serdecznie i dobrze ugościli.
Сегодня я сплю спокойно, не боюсь летящих самолетов на небе. Nie boję się za to, że dzieci moje gdzieś tam biegają, nie, wozle mnie.
Teraz śpię spokojnie. Nie boję się samolotów, które latają nad nami, kiedy dzieci są gdzieś dalej ode mnie, nie jestem w trwodze.
Wierzę, że Господь, jeśli odkrył drzwi, to odkrył wszystko.
Wierzę w to, że jeśli Pan otworzył drzwi, to otworzył wszystkie drzwi.
Мне бы очень хотелось быть в вашем собрании, стать членом вашей общины, служить вместе Господу.
Chciałabym być w waszym zborze, tu jemu służyć. Po prostu chciałabym być z nami.
Благодарю за все, Господа. Благодарю за вас. Молюсь о вас. Пусть Господь благословит вас.
Dziękuję Panu za wszystko. Dziękuję za was i modlę się, dziękując Jemu przede wszystkim za wszystko.
Dziękuję bardzo.
Wstanie wszyscy, pomodlimy się o siostrę. Panie Jezu kochany, zwracamy się do Ciebie teraz, prosząc Cię serdecznie, abyś poprowadził Ludmiłę i jej dzieci, Panie, w tych trudnym okresie ich życia. Modlimy się o Twoją łaskę dla niej. Nie wiemy jeszcze, jak ją poprowadzisz, jak to się wszystko może stać, Panie, ale Tobie powierzamy tę sprawę. Prosimy o jej przyszłość, o to, byś wkładł swoją rękę, Panie, i prowadził, Panie. I jeśli chcesz nas użyć do tego, byśmy byli dla niej wsparciem, Panie, to poprowadź nas. Daj nam możliwości, daj nam zdolności, byśmy mogli pomóc jej się zorganizować, Panie, tutaj w Gdańsku. Prosimy Ciebie o Twoją łaskę, Panie. Wierzymy, że nie na darmo ją przysyłasz tutaj, Panie, że jest to elementem Twojego planu dla niej i dla nas. I dlatego modląc się o Twoje prowadzenie i łaskę dla Ludmiły, także bierzemy odpowiedzialność w tej modlitwie, że i prosimy Ciebie, abyś i nas poprowadził w tej sprawie, abyśmy wykonali Twoją wolę w związku z nią. O to się pokornie modlimy, dziękując Ci, że jesteś naszym Bogiem i troszczysz się o nas i że możemy na Ciebie złożyć cały nasz ciężar. Amen.
Amen.
Że Pan błogosławi. Usiądźmy, bracia i siostry.
Czas, byśmy posłuchali Słowa Bożego. Prosimy brata Gabriela tutaj za kazalnicę.
Mam wrażenie, że i tak spodziewam się tego, że wy podobnie jak ja jesteśmy pod wrażeniem tego, jak wielki jest Bóg. I słuchając też tego, co Piotr mówił, tego, co Ludmiła i też te osoby, które były wczoraj wieczorem, słuchały świadectw Bożego działania, to możemy być pod wrażeniem, jak wielki jest Bóg. Ja chciałbym dzisiaj na temat tej wielkości Boga co nieco powiedzieć, podzielić się tym, co Boże Słowo do mnie osobiście przemówiło. Co Boże Słowo pozwoliło mi zrozumieć, czytając pewien fragment z Ewangelii Łukasza, który za chwilę przeczytam, z czym związana jest wielkość Boga. I nasze zdumienie, nasze często zafascynowanie tym, jak wielki jest Bóg. Ale zanim ten fragment przeczytam, to też może tytułem takiego wstępu i pewnej ilustracji. Nie tak dawno moja córka dała mi ładowarkę swoją do telefonu, bo przestała działać ta ładowarka. Ja zazwyczaj, zanim kupię coś następnego, to chcę spróbować, jak się da naprawić. Chociaż nie mam najmniejszego pojęcia o tym, jak się naprawia ładowarki do telefonu, jak wiele innych rzeczy. Nie mam pojęcia, ale próbuję. Jakoś to mnie jakoś tam kręci, takie wyzwanie dla mnie. Co tam w środku jest? No i wystarczył jeden śrubokręt i zobaczyłem, co jest w środku. Wiecie, jak miałem to w rękach moich, tak to było blisko mnie, tą ładowarkę. Tam jakiś taki mały układ, jakieś oporniki, jakieś coś tam, w ogóle nie mam pojęcia. Ale zobaczyłem, że tam coś takie jedno małe nie jest w tym miejscu, gdzie być powinno. Ale moje takie odczucie, kiedy miałem to w rękach, pomyślałem, jaki łeb mają ci Chińczycy? Bo wybaczcie, że tak mówię, ale szczerze dzielę się, wprawdzie mówię o mojej myśli, takiej refleksji, która pojawiła się, że te Chińczyki to naprawdę mają łeb, nie? Że coś takiego zrobili i to tak może działać. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo jak miałem to w moich rękach, przyjrzałem się temu bliżej, to byłem pod wrażeniem, że takie coś małe, ale pokazuje o jakiejś wielkości ludzi, którzy to wymyślili, zaprojektowali, wykonali i sprzedają. Wiadomo, jak większa część przeróżnych akcesoriów u nas ma taką naklejkę, że jest wykonane w Chinach, dlatego to moje skojarzenie, że te Chińczyki to mają łeb, tak? Żeby to zrobić, wymyślać, sprzedawać i na tym kasę zarabiać. Od pewnego czasu też mam jakiś inny samochód i wcześniejsze moje jakieś poglądy na temat akurat tej marki były inne niż te, które mam dziś, kiedy mam tą kierownicę w rękach, kiedy siedzę na fotelu kierowcy, kiedy pokonuję kilometry. Im więcej kilometrów pokonuję sam osobiście tym samochodem, to też jestem pod wrażeniem, że ci Niemcy to też mają łeb. Że takie różne rzeczy wymyślili i stworzyli. Taki jakiś niuans. Oczywiście z świadomością, że to nie jest, wiecie, coś, co nie ma żadnych wad. Wszystko ma wady i jakieś braki. Ale pośród tych przelicznych wad i braków, kiedy osobiście tak bliżej stykam się akurat też z tym samochodem, to w mojej świadomości rodzi się taki pogląd, że naprawdę to byli wielcy inżynierowie, że tak konstrukcyjnie ten pojazd wymyślili, że on tak jeździ, tak się zachowuje, że ma takie możliwości. Już tam 16 lat temu, kiedy samochód produkowali, że już takie rzeczy tam wsadzili do środka. Jesteśmy pod wrażeniem wielkości Boga, kiedy słyszymy świadectwa, jak On jest rzeczywisty, jak jest realny w życiu ludzi, którzy się do Niego przybliżą, którzy osobiście doświadczają Jego bliskości, to wtedy rodzi się w człowieku taka świadomość i zdumienie, ale też i uwielbienie, jak wielki jest Bóg. W 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 43 i poniżej w tych wersetach, jest powiedziane tak: i zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga. Lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił, On rzekł do uczniów swoich: nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie rozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, tak, że nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Oto mamy historię, kiedy wszyscy są zdumieni, są pod wrażeniem, dziwią się tym, jak wielki jest Bóg. Jakie są okoliczności? Pan Jezus wstępuje z góry przemienienia ze swoimi 3 uczniami, przychodzi na dół, a tam oto jest sytuacja, kiedy jedyny syn Ojca, jak tutaj czytamy wcześniej w tym opisie, z którym nie potrafią sobie poradzić uczniowie, z uwolnieniem tego człowieka, który był zniewolony, który był opętany. I tutaj jest powiedziane, że ten ojciec mówi: błagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili. I Pan Jezus tutaj mówi: o rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was znosić, przyprowadź syna tutaj, syna swego. A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim. Jezus zaś zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca i oddał go ojcu jego. Takie okoliczności towarzyszą temu dalszemu opisowi, który mówi o zdumieniu, jak wielki jest Bóg. Bo oto widzą w taki rzeczywisty sposób, że Pan Jezus dokonuje czegoś, czego nikt z ludzi dokonać nie mógł, nawet Jego uczniowie. Człowiek zniewolony staje się wolny, jest uwolniony. Chory jest uzdrowiony. I ludzie to widzą i są zdumieni. Wow, jak wielki jest Bóg. W takich okolicznościach Pan Jezus mówi do swoich uczniów: teraz posłuchajcie mnie. Nakłońcie ucha do tego, co wam powiem. Coś, co jest bardzo ważne. Wiecie, jakby tutaj próbując się wczuć w tą sytuację, ja odbieram to, że Pan Jezus mówi: okej, ale jest coś jeszcze większego. Coś jest jeszcze ważniejsze. Dlatego nakłońcie swoich uszu do tego, co wam powiem. Z pewnością, kiedy słyszymy świadectwa Bożej mocy, ludzi uzdrawianych, uwalnianych, przemienione życie, jesteśmy zdumieni. Wielki jest Bóg. Ale Pan Jezus mówi: ale nakłońcie swoich uszu do tego. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. O czym Pan Jezus mówi? On mówi o swojej śmierci. Tutaj nawet ci, którzy układali w wersety, rozdziały i szpalty Słowo Boże, zatytułowali ten tutaj akapit: Jezus po raz wtóry zapowiada swoją śmierć. Pan Jezus wielokrotnie mówił swoim uczniom, że On musi być wydany w ręce ludzi, że musi być wydany na cierpienie, na pohańbienie, musi być zabity i trzeciego dnia musi zmartwychwstać. On wielokrotnie o tym mówił. Wiecie, i On mówi do ludzi, którzy są zdumieni, bo widzą Bożą moc. I słuchajcie, jeszcze jest coś. Dobrze jest być pod wrażeniem wielkości Boga, oglądać i słuchać na temat tego, jak Bóg działa. Ale jest coś jeszcze. Ta świadomość, że to są tylko rzeczy, które towarzyszą temu nadrzędnemu celowi przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat, na tą ziemię. Nadrzędnym celem Jego przyjścia tutaj jest to, że On musi być wydany w ręce ludzi. My za chwilę będziemy jeść chleb i pić wino na pamiątkę tego, że On po to przyszedł, żeby oddać się w ręce ludzi, aby być zabity zamiast Ciebie i zamiast mnie. To jest istota. To jest coś, Pan mówi, nakłoń się uszu do tego. Zwróć swoją uwagę. Skoncentruj się na tej prawdzie, która jest najważniejsza. I to z tej prawdy wypływa to, że możesz być zdumiony wielkością Boga, doświadczając Jego mocy. Oglądając w rzeczywisty sposób Jego działanie, kiedy uwalnia, kiedy zmienia życie, kiedy uzdrawia, kiedy dokonuje rzeczy nadnaturalnych. Ale tutaj mnie zastanawia to połączenie wielkości Boga i z tym faktem, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Często uczniowie, i historia o tym nam mówi, chrześcijanie, reprezentując Boga, Pana Jezusa na tej ziemi i chcąc pokazać Jego wielkość, władzę Boga, stawali się niewiarygodni w oczach tego świata. Bo zupełnie inaczej chcieli, reprezentując Boga, pokazywać Jego wielkość. Używając zupełnie innych środków, metod, zasad, niż te, które Pan Jezus przyszedł i ustanowił. Wielu ludzi w Kościele, w historii, to myślę, że mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię, chciało pokazać, jak wielki jest Bóg, budując olbrzymie gmachy, używając wielkich pieniędzy, robiąc nie wiadomo jak wielkie, monumentalne nawet rzeczy, budując, stawiając. Czy Bóg takiej wielkości oczekiwał? Czy takich zasad, aby o tej wielkości Boga mówić? I często tacy naśladowcy stawiali się i stają się i są dzisiaj niewiarygodni. To nie ta wielkość. Pan Jezus mówi, że będzie wydany w ręce ludzi. Jako taka pewna odpowiedź i powiązanie z tym zdumieniem nad wielkością Boga. Wydaje się, że sam ten zwrot, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie, zawiera pewno przyznanie się do jakiejś słabości i bezradności. Myślę, że uczniowie nie pojmowali tego i im się mogło wydawać, że Pan Jezus, mówiąc o tym, przyznaje się do jakiejś słabości, że On musi w ręce ludzi być wydany. Oni Go tutaj widzą jako potężnego, wielkiego Boga, który dokonuje czegoś, czego oni, ani nikt z ludzi nie był w stanie dokonać. Są świadkami wielkości, mocy Boga. I On mówi o jakiejś swojej słabości, że musi być wydany w ręce ludzi. Ktoś, kto rozporządza tak nadnaturalną mocą, nadprzyrodzoną mocą, jaką Pan Jezus dysponował, ma być wydany w ręce ludzi, jakby nie mógł sam siebie uratować? Jakby nie mógł sam pokonać jakichś tam przeciwności ze strony ludzi, skierowanych w Jego stronę? Uczniowie nie mogli tego zrozumieć, nie pojmowali tego. I myśląc w tych kategoriach, trudno jest to pojąć. Trudno jest to ogarnąć. Dopiero kiedy Pan Jezus został pojmany, skazany i ukrzyżowany, zobaczyli dosyć jasno, co to znaczyło. I wtedy byli wstrząśnięci. W świecie, który czcił potęgę, ukrzyżowanie było wyjątkowym wstydem i słabością. Myśl o ukrzyżowanym Mesjaszu wydawała się absurdalną sprzecznością. Zwycięzca na krzyżu? To jest absurd. Pan Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem. Oni Go postrzegali jako Mesjasza, jako zwycięzcę. A On mówi, że musi być wydany w ręce ludzi? Że musi być zabity? Jak to pogodzić z tą myślą, że On jest zwycięzcą? Że On jest Mesjaszem? Dopiero później uczniowie dostrzegli i podziwiali tą Bożą mądrość w strategii krzyża. Dopiero potem przekonali się, że ludzka siła nie wystarczy, aby zmienić serce człowieka, aby pogodzić człowieka z Bogiem, aby zmienić jego opór w wiarę, miłość i posłuszeństwo. I wtedy uczniowie zrozumieli i zobaczyli to, że krzyż ze swoją pozorną słabością, z pozornym wstydem, mógł zrobić to, czego nie mogła dokonać żadna ludzka siła. Żadne ludzkie wysiłki, żadne ludzkie możliwości, umiejętności nie mogły zrobić tego, czego Bóg dokonał w tej słabości, kiedy Mesjasz dał się w ręce ludzi, oddał się i zawisł na krzyżu. Gdyby w tym nie było mocy, to nie bylibyśmy dzisiaj pod wrażeniem wielkości Boga i słuchać tych świadectw. Gdyby ci ludzie sami byli w stanie swoim potencjałem, możliwościami, umiejętnościami zmienić swoje serce, pozbyć się tego, czego nie byli w stanie się pozbyć w swoim życiu, gdyby mogli sami. Ta pozorna słabość, ten pozorny wstyd krzyża, oddania się w ręce ludzi, dokonał tego, czego żadna ludzka siła nie była w stanie dokonać. Boża strategia krzyża. To, co jest u Boga słabe, przewyższa całą moc człowieka. Dopiero potem uczniowie to zrozumieli. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian w pierwszym rozdziale, mówi w 18 wersecie i dalej: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I dalej w 25 wersecie Paweł mówi: bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. To pozorna słabość, że ja muszę oddać się w ręce ludzi. Ale żeby Boża moc stała się skuteczna dla twojego i dla mojego życia, to musiało to się wydarzyć. Nie ma innego sposobu. I dzisiaj, czytając Słowo Boże i widząc tą Bożą strategię, to wiemy, że krzyż jest tym wyrazem Bożej mądrości i Jego chwały. To przez krzyż możemy Jego mocy doświadczać i być pod wrażeniem Jego wielkości. Przesłanie krzyża jest jedynym prawdziwym przesłaniem, które ma znaczenie w pozyskaniu ludzi dla Chrystusa, w ewangelizowaniu tego świata. To poselstwo krzyża, mowa o krzyżu ma moc, choć jest głupstwem dla wielu, choć jest czymś śmiesznym, choć jest wyrazem słabości, ale to w tym Boża moc się objawia. I dla nas, dla każdego z nas, zasada krzyża jest jedyną taką pewną zasadą, którą należy się kierować w życiu. Bo kto nie bierze krzyża swojego codziennie, a chce iść za mną, to nie jest mnie w stanie naśladować. To nie jest mnie godzien. Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego się, musi brać swój krzyż codzienny i mnie naśladować. To jest droga, którą się chcemy kierować. Ale jeszcze jedna rzecz, która tutaj zwraca moją uwagę w tym fragmencie, to określenie, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Wiecie, co mnie to mówi? Jak powiedziałem wcześniej, że kiedy wziąłem w ręce tą ładowarkę i przyjrzałem się uważnie, jak to wygląda, to we mnie wzrosło wrażenie i zdumienie nad wielkością tych, co to wymyślili i zrobili. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Wiecie, to określenie, że coś jest w twoich czy w moich rękach, to mówi o pewnej bliskości tego czegoś i mnie. Jak coś jest w moich rękach, to znaczy, że jest blisko mnie. Że ja mam bezpośredni jakby kontakt z tym czymś, co jest w moich rękach. Jak mam w moich rękach samochód i kierownicę, to ja osobiście przekonuję się i doświadczam, ile on jest wart. Co tam w nim siedzi. Możliwość poznawania, możliwość oglądania, zapoznawania się, bliższego przyjrzania się, przyglądania się jest związana i zawarta w tym określeniu, że coś jest w twoich rękach. Pan Jezus mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie wydany w twoje w ludzkie ręce, że on jest blisko człowieka, aby człowiek mógł go osobiście poznać, doświadczyć. Dlatego i w Starym Testamencie to przesłanie o tym, że Bóg chce, mówiąc, skosztujcie osobiście i zobaczcie, poznajcie, że dobry jest Pan. Osobiście doświadcz, przekonaj się, weź swoje ręce, czyli przyjrzyj się blisko. Ja wierzę, że ta bliskość, Paweł kiedy na Areopagu mówił o Panu Jezusie, to mówił też w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, że On nie jest daleko od każdego z nas. On chce, abyś Go wziął w swoje ręce, w cudzysłowie mówiąc, osobiście Go poznał. Przyjrzyj się Mu. Wiecie, Syn Człowieczy, który jest odwiecznym Słowem, które stało się ciałem, dał nam również to Słowo. To jest w naszych rękach. Możesz to wziąć. Możesz czytać, możesz się przyglądać, możesz badać, studiować, zgłębiać. Każdego dnia w Twoich rękach. On chce być wydany w Twoje ręce. Abyś Go poznał osobiście. Abyś, jak Go osobiście weźmiesz te ręce, to zobaczysz, jaki On jest wielki. Dopóki osobiście w swoje ręce Go nie weźmiesz, osobiście Go nie poznasz, nie zmierzysz się z tym, aby Go doświadczyć osobiście, to nie wzniesie się zdumienie i uwielbienie nad wielkością Boga z Twojego życia. Druga rzecz, która dla mnie jest związana z tym określeniem, że będzie wydany w ręce ludzkie, to kwestia związana z decyzją i z wykonaniem. Jak ja mówię, coś jest w moich rękach, to mówię, że coś zależy ode mnie, że ja mam moc wpłynąć poprzez moją decyzję i wykonanie tej decyzji na jakąś sprawę, bo trzymam to w swoich rękach, kontroluję. Mogę coś zrobić, mogę podjąć decyzję. Wiecie, to w Twoich rękach jest to, co Ty zrobisz z Synem Człowieczym, z Jezusem Chrystusem. Jaką podejmiesz decyzję wobec Niego, kim On dla Ciebie jest, to jest Twoje, to jest w Twoich rękach. To od Ciebie to zależy. Bóg tak to urządził, że Syn Człowieczy wydał, został wydany. On się na to zgodził. Jakby uszanował też tą wolną wolę człowieka, aby ludzie zrobili z nim, co chcieli. Oczywiście to był Boży plan i strategia. Ale tutaj chcę zaakcentować tą kwestię, że my mamy, mając w swoich rękach, mamy decyzję związaną z tym, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Jaką podejmę decyzję i jak wykonam, wprowadzę skutki tej decyzji do mojego życia. To jest w Twoich rękach. On się wydaje w ręce człowieka. On pozwala na to i szanuje Twoje decyzje. Ale jak jesteś wolny w podjęciu decyzji, to w ponoszeniu konsekwencji tej decyzji, to już wolny nie będziesz. Bo kto ma Syna Bożego, to ma żywot wieczny. A kto nie ma Syna Bożego, to idzie na wieczne potępienie. I co do konsekwencji, to już nie mamy wyboru. Ale co do podjęcia decyzji, jakby w naszych rękach jest, dzisiaj ja wierzę w to, On pozwala, daje nam czas, daje nam okoliczności, sposobność i mówi, zdecyduj. Ja jestem blisko Ciebie. Ja chcę, żebyś poznał osobiście, jak wielkim jestem Bogiem, jaką mocą dysponuję, jak mogę zmienić Twoje życie. Ale Ty zdecyduj, bo klamka do Twojego serca jest od środka. Jak nie otworzysz, no to ja będę stał na zewnątrz. Twoja decyzja, to w Twoich rękach. Oglądanie wielkości jest związane z tą ideą tego określenia, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. I Pan Jezus mówi do uczniów, nakłońcie uszu swoich. Pomyśl dzisiaj o tym. Zastanów się. To w Twoich rękach jest. Kim jest prawdziwy Jezus? Chcesz doświadczać Jego wielkości? Chcesz osobiście poznawać Jego moc? To zbliż się do Niego. To poznaj Go. To szukaj Go. To pytaj Go, Panie, co ma być? Co mam zrobić? Wiecie, Słowo Boże mówi o tym, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów. I my chcemy apostołów słuchać Jego, ich nauczania. Ale w tej kwestii być może będę tutaj bardzo... Dziękuję serdecznie, dobry człowieku. W tej kwestii może narażę się, nie słuchajmy apostołów tutaj, w tym wymiarze. Wiecie dlaczego? Bo oni bali się go pytać o znaczenie tego słowa. W tym wymiarze nie róbmy tak jak uczniowie. Nie bójmy się go zapytać. Nie bójmy do niego się przyjść, powiedzieć, Panie, co mam robić? Powiedz mi, a ja za tym pójdę. Nie bójmy się pytać i Jego słowa czytać, bo On nam mówi w swoim słowie, co masz robić. Więc w tym wymiarze nie naśladujmy uczniów, bo oni się bali i nie pytali. słuchajmy apostołów w innym wymiarze. Ale w tej kwestii, to tak przewrotnie mówię, ale chcę was zachęcić i siebie też, wołaj do Niego już dziś, pytaj Go, zbliż się do Niego, to w twoich rękach jest, On chce być jakby wydany w twoje ręce, bo chce być blisko ciebie, chce, żebyś doświadczał Jego mocy, chce, żebyś był pod wrażeniem Jego wielkości, ale musisz osobiście jakby w swoje ręce wziąć Syna Bożego, Jego Słowo. To od ciebie, ode mnie to zależy. Czy wielkość Boga będzie zdumiewała mnie w moim życiu, czy nie? Twoja decyzja, to w twoich rękach dzisiaj jest. Wołaj do Niego już dziś, pytaj Go, szukaj Go, kołacz. On powiedział, kto kołacze, ten otworzy. Kto szuka, ten znajdzie. Kto prosi, ten otrzyma. Czyńmy to, a będziemy zdumiewani każdego dnia nad tym, jak wielki jest nasz Pan. Bo On oddał swoje życie. On przelał swoją krew, aby twoje i moje grzechy zostały wymazane. Abyśmy mieli rozwiązany problem, z którym żaden człowiek nie byłby w stanie sobie poradzić. Bo choćbyś codziennie na kolanach po tłuczonym szkle chodził i nie wiadomo, co jeszcze robił, to nie odkupisz swoich win i grzechów przez swoje jak najbardziej dobre postępowanie. Bo Jezus po to oddał życie. Po to wydał się w ręce ludzi, żeby problem grzechu, największy problem każdego człowieka, rozwiązać. Usunął go, przybiwszy go do krzyża, ten list dłużny, który się przeciwko tobie i mnie zwracał. Więc szukaj, pytaj, zabiegaj. To w naszych rękach, to nasza decyzja. I tego wami sobie życzę, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Nie zwlekajmy, ale dzisiaj już zróbmy coś, co pozwoli nam zachwycać się tym, jak wielki jest Pan i jak wielka jest Jego moc. Amen. Powstanie, proszę do modlitwy. Drogi łaskawy nasz Panie, chcemy Ci wyrażać wdzięczność za Twoją decyzję, Panie, która spowodowała to, że przyszedłeś na tą ziemię, że stałeś się człowiekiem podobnym do nas. Ale byłeś podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu, bo żadnego grzechu nie popełniłeś. I dziękujemy Ci, że Ty po to przyszedłeś, aby swoje święte, niewinne życie złożyć na ofierze, aby przelać swoją świętą, niewinną krew, aby nasze grzechy zostały przebaczone i wymazane. I dzisiaj każdy, kto przyjmuje to, kim jesteś i czego dokonałeś, każdy, kto przyjmuje osobiście ofiarę złożoną na krzyżu Golgoty przez Jezusa Chrystusa, jedynego Mesjasza, jedynego ratownika, jedynego Pana, może korzystać i oglądać Twoją wielkość i Twoją moc w przebaczeniu grzechów, w pojednaniu z Bogiem, w zapisaniu swojego imienia w Księdze Żywota. To przez Jezusa Chrystusa to jest możliwe. I dzisiaj ci, którzy tego doświadczyli, mogą zachwycać się wielkością Boga. I modlę się, Panie, żeby każdy tutaj z nas w tym miejscu mógł osobiście być zdumiony nad wielkością Boga, ale poprzez to, że podejmie decyzję, co uczyni z Jezusem Chrystusem, jedynym Mesjaszem i Zbawicielem. I daj nam, Panie, każdego dnia w swoje ręce właśnie brać Twoje Słowo, poznawać Cię, doznawać Cię, doświadczać Cię i podejmować decyzję, pytać Ciebie i okazywać posłuszeństwo, podejmować decyzje i konsekwencje tych decyzji ponosić poprzez to, żeby iść za Tobą, Panie Jezu, żeby naśladować Ciebie, żeby każdego dnia dbać o to, aby tą relację z Tobą w osobistym wymiarze pielęgnować i pogłębiać. I o to się modlę, Panie. Błogosław każdego z nas i daj, aby także i ten czas tu spędzony, mimo upału, mimo tego, że nam się pot leje po plecach, ale Panie, żebyśmy mogli w osobistym wymiarze zachwycać się wielkością Twoją poprzez poznanie i osobiste relacje z Jezusem Chrystusem. O to się modlę dla każdego z nas. Uwielbiam Cię i wyznaję, że jesteś wielkim Bogiem i nikt nie jest taki jak Ty. Niech Ci będzie chwała i cześć przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
Yeah.
Niechaj wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.